Barbara Gątek, dzień dobry Państwu. W niedzielę 29 listopada to jest Summa Summarum. Polski Czerwony Krzyż na Pomorzu Zachodnim obchodzi 70-lecie, a to okazja do podsumowań i doskonały czas na to, żeby tych ludzi, którzy z pasją i poświęceniem pracują na rzecz innych, nagrodzić i wyróżnić i pokazać światu. W studiu Radia Stargard, zastępca prezydenta miasta Stargard Ewa Sowa. Dzień dobry Pani.
Witam serdecznie.
Marek Stankiewicz, prezes oddziału rejonowego PCK w Stargardzie. Dzień dobry.
Witam.
I Janusz Tartanus, szef Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi.
Witam Państwa.
Witam Państwa. Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się jubileuszowa uroczystość PCK i są nagrody. Przywiozła je Pani Prezydent.
Tak, zostaliśmy odznaczeni honorową odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża 4 stopnia za działalność i współpracę, jaką miasto właśnie z tą organizacją prowadzi.
No ja mogę dodać, że nie tylko miasto, ale również powiat stargardzki został taką samą odznaką nagrodzony również za współpracę wieloletnią z Polskim Czerwonym Krzyżem.
PCK jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a celem jest ochrona życia, zdrowia i pomoc społeczna i wciąż. Jest to jedna z organizacji cieszących się najwyższym zaufaniem, nie tylko w Polsce. Swoje akcje PCK przeprowadza zawsze, gdy na świecie coś się dzieje.
Tak, no warto podkreślić, że Czerwony Krzyż ma znaczek, który jest najbardziej rozpoznawalnym znaczkiem na świecie. To oznacza, że tam, gdzie jest potrzeba, gdzie są wojny, gdzie są klęski żywiołowe, Polski Czerwony Krzyż zawsze jest i zawsze takiej pomocy, której ludność oczekuje, takiej pomocy udziela. To jest nasza jakby podstawowa działalność. W tej chwili również to, co, z czym jesteśmy szczególnie w Polsce kojarzeni, to jest honorowe krwiodawstwo.
Zbierają Państwo żywność, środki czystości, koce, pieniądze, nawet konwoje, to wszystko wtedy zawożą w te miejsca, które są najbardziej potrzebne, ale i w mieście. Jeśli jest taka potrzeba, można się do Państwa zgłosić po pomoc.
Oczywiście, no w tej chwili odkąd powstały samorządy w Polsce, zadania zostały podzielone poprzez na różne szczeble samorządów i Polski Czerwony Krzyż współpracuje z samorządami, realizując różne zadania z zakresu właśnie pomocy społecznej, ale zawsze, kiedy ktoś jest w potrzebie, może się do nas zgłosić i my albo pomożemy bezpośrednio, albo wskażemy te miejsca, gdzie takiej pomocy można udzielić.
To na przykład dożywianie w placówkach i ośrodkach?
W tej chwili, jeśli chodzi o sam Stargard, to dożywianie jest realizowane w inny sposób. Miasto ma swoje umowy i tak dalej. Tak jak mówię, jest podział zadań. Realizuje te zadania również Caritas. Także my w tej chwili skupiamy się na takich dwóch jakby zasadniczych dziedzinach. Przy współpracy z miastem od wieloletniej i bardzo dobrej. W tej chwili prowadzimy dom dziennego pobytu dla osób starszych. W tej chwili również przystosowujemy nasz obiekt przy ulicy Limanowskiego do prowadzenia takiego domu dziennego pobytu również dla osób z chorobami psychicznymi.
To mało kto wie, że można skorzystać właśnie za pośrednictwem PCK nad chorymi w domu.
No to znaczy dom dziennego pobytu jest na ulicy Limanowskiego w naszej siedzibie.
Tam można swoich bliskich przyprowadzić na czas, kiedy się wychodzi do pracy.
Tak, jest to w ten sposób usystematyzowane, że jeżeli ktoś ma taką osobę starszą, która potrzebuje takiej opieki lub chciałaby nie być samotna w tym czasie, kiedy dzieci, wnuki są w pracy, to poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej można taką osobę skierować do tego domu.
Nie zapominamy też o tych, którzy z obawy o życie musieli uciekać z własnego kraju, zostawiając cały dobytek. Państwo pomagają także obcokrajowcom.
Tak, no mówię, to są zadania realizowane na różnych szczeblach, od zarządu głównego poprzez zarządy okręgowe. My tu w zarządzie rejonowym mieliśmy kiedyś taką sytuację wiele lat temu, że mieliśmy przystosowane część obiektu do przyjęcia takich emigrantów i przez krótki okres czasu dwie rodziny tutaj były, ale mówię, to było wiele lat temu. W każdym razie, jeżeli takie potrzeby są i jest umowa czy jakieś porozumienie z organami państwa, no również takiej pomocy udzielamy. Mówię, Polski Czerwony Krzyż jest od tego, żeby pojawiać się tam, gdzie są kłopoty, gdzie są potrzeby.
A jak z hojnością mieszkańców? Bo państwo zbierają pieniądze.
Tak, no szanowni państwo, no mieszkańcy Stargardu, mieszkańcy powiatu, rejonu tutaj wokół Stargardu zawsze słynęli z hojności, z tego, że jeżeli jest jakaś potrzeba, to można na nich liczyć. Te środki finansowe są zbierane w różny sposób. Mamy zbiórki uliczne, można również przelewać pieniądze na konta bezpośrednio w tej chwili. Także to tutaj mieszkańcy w bardzo wielkim stopniu włączają się w te wszelkie akcje humanitarne, które prowadzi PCK, zresztą i nie tylko PCK, w tej chwili organizacji pozarządowych na terenie miasta, powiatu, na terenie Polski jest bardzo wiele.
W temacie uchodźców z Syrii stanowisko prezydenta znamy. Jest takie, że nie ma możliwości lokalowych, żeby ich przyjąć. Nawet jeśli byłyby to dwie rodziny, czy PCK zajęłoby się?
Tak jak mówię, no to są w Polsce w tej chwili, no są, jest podział zadań, to jest to zadanie państwa i jeżeli będzie takie porozumienie między Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża a rządem polskim, to oczywiście my do tego tematu się przymierzymy. Kiedyś były takie robione rozeznania, jeśli chodzi o obiekty Polskiego Czerwonego Krzyża. Robił to Zarząd Okręgowy w Szczecinie. Także jeżeli będą takie potrzeby, my oczywiście do tego się przymierzymy, zobaczymy, no, jakie będzie tutaj stanowisko władzy, jeśli chodzi o emigrantów. To, co się w tej chwili dzieje w Polsce, w Europie, na świecie, to chyba wszyscy wiedzą.
Wszystko się kołem toczy, a premier kanadyjskiego rządu powiedział niedawno, że nie udzieli azylu samotnym mężczyznom z Syrii, chyba że to będą geje. Zadeklarował przyjęcie 25 tysięcy uchodźców, ale wyłącznie rodzin. Jak to sprawdzi? Pewnie na podstawie deklaracji albo otwartych rozmów o seksualności. Do tematu wrócimy za chwilę.
Twoje pierwsze radio Stargard.
A to jest Suma Summarum. Pani prezydent, ile osób ze Stargardu i okolic korzysta z pomocy w dożywianiu?
Rozmawiamy tutaj dzisiaj o pomocy ludziom w trudnej sytuacji prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż, ale tak to jest, że ta pomoc jest lepsza i trafia do wszystkich potrzebujących osób wtedy, kiedy więcej podmiotów włącza się w te działania i tutaj mamy właśnie kilka takich organizacji, które tym się zajmują. Na pewno drugą taką bardzo znaną to jest Caritas i Centrum Socjalne Caritasu prowadzone w Stargardzie, który w ramach swojej działalności prowadzi także jadłodajnie przy domu imienia Jana Pawła II, gdzie jest też znajduje się Gminny Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi Pozbawionych Schronienia, ale także to zadanie realizuje Chrześcijańska Służba Charytatywna, która w ramach programu operacyjnego pomocy żywnościowej na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym właśnie tą żywność wydaje mieszkańcom naszego miasta i gminy, którzy są kierowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponad 2000 rodzin z takiej pomocy korzysta.
Jakiego rodzaju jest to pomoc? Przychodzą po to, żeby odebrać na przykład, nie wiem, ryż,
tak,
makaron?
Tak, właśnie to, o czym teraz mówię, to jest konkretna pomoc żywnościowa. To są produkty żywnościowe suche, konserwy, to, które akurat zostaje, jak gdyby Bank Żywności też przekazuje. Ta żywność trafia do ludzi potrzebujących.
Potrafią sobie potem z tego korzystać ludzie?
Wie pani, no to są różnego rodzaju rodziny. Generalnie rodzina potrzebuje czasami takiego wsparcia również merytorycznego, pomocy. Tutaj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej właśnie prowadzi taką działalność wspierającą rodziny. Czasami właśnie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,
to
gospodarowania pieniążkami.
To, że ktoś dostanie kilo mąki, to nie znaczy, że właśnie będzie wiedział, co z nią zrobić.
Właśnie tego typu pomoc też jest często bardzo rodzinom potrzebna. Również spotkania z psychologiem, prowadzenie terapii rodzinnej, bardzo często wyjście z jakiegoś kryzysu czy też z uzależnienia.
Wróćmy do Polskiego Czerwonego Krzyża, który ustanowił też Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzone są zawsze pod koniec listopada. I w miniony tydzień był świętem wszystkich czerwonokrzyskich honorowych dawców krwi. Ilu w Stargardzie jest honorowych dawców krwi?
Ja myślę, że to należy uogólnić, że było to święto wszystkich honorowych dawców krwi, bo w tej chwili nie wszyscy krwiodawcy chcą się, że tak powiem, angażować w działalność czy Polskiego Czerwonego Krzyża, czy w ogóle jakiejkolwiek organizacji. Po prostu chcą honorowo oddawać krew i nie należą do żadnego stowarzyszenia, a każde honorowe krwiodawstwo jest tak samo cenne, zarówno to zrzeszone, jak i niezrzeszone. No na pewno liczbę krwiodawców można mierzyć tutaj w tysiącach. W tej chwili w Stargardzie są 4 kluby honorowych dawców krwi przy PCK. Jeden jest taki miejski, przy oddziale rejonowym, jeden jest przy naszej Państwowej Straży Pożarnej Płomyk, klub Saper przy 2 Batalionie Saperów i klub, który jakby ma historyczną nazwę, Międzyzakładowy Klub ZNTK. Także dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi ta nazwa historyczna, funkcjonująca przez dziesięciolecia w Stargardzie ZNTK, jeszcze funkcjonuje. Taką naszą ogromną działalnością, jeśli chodzi o honorowe krwiodawstwo, jest angażowanie młodych ludzi do tego, żeby weszli w honorowe krwiodawstwo, i tutaj organizujemy we wszystkich naszych szkołach stargardzkich, ponadgimnazjalnych, akcję Młoda Krew Ratuje Życie. I w ubiegłym roku, to chcę szczególnie podkreślić, bo często narzeka się na młodzież, my jako Polski Czerwony Krzyż mówimy, że w Stargardzie są i w powiecie stargardzkim są wspaniali uczniowie. W ubiegłym roku szkolnym w tych 12 akcjach wzięło udział 500 młodych ludzi, przede wszystkim uczniów, również włączają się w to nauczyciele, i w sumie oddali prawie 170 litrów krwi. Także tutaj ta działalność jakby honorowego krwiodawstwa jest bardzo szeroko prowadzona, bardzo dynamicznie działa tutaj klub Hadekowski Saper, kierowany przez pana Plutonowego Łagiewkę, który zrobił 6 akcji w ubiegłym roku. Akcji krwiodawstwa, głównie wykorzystując te autobus do pobierania, do mobilnego pobierania krwi. My tutaj, robiąc akcję krwiodawstwa w szkołach, współpracujemy z Wojskową Stacją Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina.
I właśnie na początku miesiąca w pierwszym liceum ogólnokształcącym odbyła się taka zbiórka krwi i parę dni temu mobilny punkt poboru krwi stał przy centrum miasta, tutaj przy siedzibie Radia Stargard. A czy w obliczu tylu różnych chorób i na przykład AIDS, taka zbiórka mobilna jest bezpieczna?
Chcę szczególnie podkreślić, każda zbiórka jest bezpieczna. Każde oddawanie krwi, czy w mobilnym punkcie, jakim jest ten krwiobus, jak go nazywamy, czy takie akcje robione w szkołach, one są też organizowane w salach gimnastycznych, w aulach, czy w punktach poboru krwi, jaką mamy chociażby na ulicy Limanowskiego. Każda ta zbiórka krwi jest bezpieczna, krew jest badana. Przede wszystkim krwiodawca jest badany.
No właśnie o to chciałam zapytać. W jaki sposób jest badany krwiodawca?
Przy każdej akcji krwiodawstwa bierze udział lekarz, jest pobierana próbka krwi, jest ona badana, także nie ma w tej chwili absolutnie żadnych możliwości, żeby krew jakby skażona, zakażona dostała się do banku krwi, tam gdzie jest ona rozdzielana do szpitali i tak dalej. Także proszę się nie obawiać. W tej chwili system jest taki, nawet te mobilne punkty poboru krwi są w tej chwili, no mamy taką technikę, są połączone do centralnego banku informacji, także tutaj nie ma możliwości, żeby osoba chora taką krew oddała i żeby ta krew dostała się do jakby obiegu w szpitalach. Może jeszcze w dwóch zdaniach powiem tylko, kto może zostać krwiodawcą. Krwiodawcą przede wszystkim zasada jest jedna: krwiodawcą może zostać osoba pełnoletnia. No to jest oczywiście w szkołach jakiś problem, bo tylko ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych mogą oddawać krew, no ale takie są zasady, że musi to być osoba pełnoletnia. Jest jeszcze mnóstwo różnych wymogów.
A kto nie może? Kto nie powinien?
No, jeżeli są różnego rodzaju schorzenia, to mówię, ja nie jestem lekarzem, więc tutaj lekarze by tu się kompetentnie wypowiedzieli, kto nie może. Są, no chociażby taka granica, z którą niestety na przykład dziewczęta w szkołach ponadgimnazjalnych się stykają, że trzeba mieć 50 kg wagi. I niektóre dziewczyny chętne, nie mając 50 kg, odpadają. Jest karencja, jeśli robi się na przykład tatuaż, przekuwa się uszy. Również jest kadencja, jeżeli dobrze pamiętam, przez pół roku nie można oddać krwi. Także różne są zabezpieczenia różnego rodzaju, żeby krew, która się dostanie do systemu opieki zdrowotnej, żeby była na pewno krwią zdrową.
A taki przypadek jak, przepraszam bardzo, jakieś infekcje, katar, grypa,
tak, no,
nie są przeszkodą?
Są przeszkodą. Choroby są, generalnie są przeszkodą, że, no ale to już lekarz ocenia, bo mówię, przy każdym poborze krwi jest lekarz i lekarz z każdym krwiodawcą przed pobieraniem krwi rozmawia, robi wywiad co do jego schorzeń, historii chorób i tak dalej, i bieżącego stanu zdrowia.
Bezpieczna jest i krew, którą się pobiera, i sam dawca tej krwi też.
Dokładnie, on może być pewny, że w tym dniu jest zdrowy, tak?
Ja chciałam dodać, że biorąc udział w wczorajszej uroczystości właśnie Polskiego Czerwonego Krzyża, spotkałam tam osoby, które oddają tą krew od wielu lat, i byłam pod ogromnym wrażeniem, kiedy dowiedziałam się, że jedna z pań odda ponad 50 litrów krwi, a jeden z panów ponad 60. To jest naprawdę ogromny szacunek i myślę, że zachęcam wszystkim. Tak, wyobraziłam sobie, ile osób musiało skorzystać z tej krwi, ilu osobom uratowano życie, zdrowie, także też zachęcam wszystkich państwa, kto możecie, macie ten lek w sobie, zachęcam do oddawania.
No, w Stargardzie mamy krwiodawcę, który już zbliża się do setki, także, bo naprawdę wyniki niektórych krwiodawców robią wrażenie.
I to jest właśnie okazja do tego, żeby podziękować honorowym krwiodawcom i wolontariuszom, a także pracownikom Polskiego Czerwonego Krzyża za tę cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddają nieznanym ludziom, chorym w szpitalach, i za pomoc i pracę, jaką wykonują, promując ideę honorowego krwiodawstwa. Oddając krew, krwiodawcy pokazują, na czym polega idea braterstwa, i dzielą się swoją krwią i z drugim człowiekiem, mogą przywrócić mu zdrowie, a często nawet uratować życie. I za to im teraz bardzo dziękujemy.
Twoje pierwsze Radio Stargard 93 FM.
Słuchają państwo audycji Suma Summarum. Pozostajemy przy pomocy społecznej. W Stargardzie jest ponad 100 bezdomnych. Najczęściej przebywają w altanach na co dzień, w ogrodach działkowych, śpią także na klatkach schodowych, na wsypach na śmieci, w zadaszonych boksach śmietnikowych. Mieszkańcy mają do nich różny stosunek. Czasem współczują, ale częściej przeganiają. Janusz Tartanus zdradził mi, że chce założyć ogrzewalnię, do której faktycznie będą przyjmowani ludzie nietrzeźwi, bezdomni, nietrzeźwi, bo jak się okazuje, ogrzewalnia przy Centrum Socjalnym Caritas niestety odsyła czasem takich ludzi. Policja i Straż Miejska przywozi ich do Stowarzyszenia dla Ludzi Bezdomnych na Okulickiego.
Tak, bo tam jest taka bariera, że przyjmowane są osoby do 1,5 bodajże promila alkoholu. Jeżeli jest stwierdzona większa ilość tych promili, to te osoby nie są przyjmowane. A niewątpliwie w mieście jest problem osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, notorycznie pijących i tak dalej. Także te osoby trafiają do nas. My w tej chwili stwarzamy jakieś takie warunki, żeby po prostu te osoby przyjmować, ale to jest tak, no mówię, nieformalnie.
Ale mają państwo problem, bo są przywożeni z miasta często w takim stanie, że po ich pobycie to trzeba spalić kościół.
Trzeba spalić pościel, trzeba spalić niejednokrotnie tapczan, i tak to wygląda. Nasza opinia jest taka, że skoro uznaliśmy, że alkoholizm jest chorobą, to czyli odmawianie im pomocy, to tak jakbyśmy odmówili pomocy osoby chorej. Tutaj też jest kwestia pewnej świadomości w społeczeństwie, gdyż właśnie tak jak pani zauważyła, często osoby będące pod wpływem alkoholu są no po prostu omijane i wyszydzane często, prawda, i tak to wygląda, ale generalnie mówię, alkoholizm też dotyka praktycznie każdego środowiska, wiemy o tym wszyscy, a w takich skrajnych przypadkach osób, które do nas trafiają, to uważam, że też im się należy pomoc, gdyż no, tak to wynika z tego całego układu.
Potrzeby są bardzo duże, wiadomo, i też różnorodne osoby trafiają. Ogrzewalnia, która działa w Stargardzie, przyjmuje średnio około 20 osób i tak jak pani słusznie tutaj, Janusz, zauważył, mogą przybywać osoby, które mają do 1,5 promila lub też zaświadczenie od lekarza, że jak gdyby nic im nie zagraża. No, natomiast te osoby, które też mają większą ilość alkoholu we krwi, są odwożone do Izby Wytrzeźwienia rzeźwień w Szczecinie. I tak jak powiedziałem już wcześniej, żeby ta pomoc była w jakiś sposób skuteczna, no to wymaga pewnej współpracy i współdziałania różnych instytucji. I to jest bardzo dobrze, też uzupełniamy się tutaj w pewnych kwestiach, że część tych osób może przebywać tutaj, część właśnie w stowarzyszeniu. Myślę, że cel jest taki, żeby po prostu w okresie zimowym nie zamarzały gdzieś przebywając, tak, w tych altanach, ogrodach, w parkach. To jest człowiek i trzeba różnymi sposobami nieść mu tą pomoc.
Generalnie mamy też ten plan, aby uruchomić w mieście po prostu takie miejsce, gdzie bezproblemowo będą osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu przebywały i miały tam zabezpieczone wszelkiego rodzaju rzeczy, które wymagają i myślę, że...
Jedzenie, kąpiel, zmiana odzieży.
Tak, jedzenie, kąpiel. Tym bardziej, że wie pani, nie możemy też przyjmować, znaczy inaczej, no przyjmujemy, ale jest taka bariera, że w naszym ośrodku przybywają kobiety, dzieci. I teraz interwencja policji, interwencja Straży Miejskiej z takim czołkiem, no troszeczkę to jest takie, no nie bardzo to pasuje. My to robimy, pomagamy, no bo wiadomo dlaczego, ale jednak jestem za tym, żeby miejsce dla osób będących pod wpływem alkoholu nie znajdowało się u nas w ośrodku. Dlatego mamy ten zamysł uruchomienia takiego miejsca obok, w byłym budynku, znaczy w budynku byłego dworca PKP w Kluczewie.
Uda się?
Tak jest.
Pani prezydent pomoże?
Będziemy wspierać, już prowadziliśmy rozmowy na ten temat. Moją osobistą jest taką cechą, żeby właśnie to, co powiedziałam, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, także zawsze szukam jak najwięcej sojuszników w swoich działaniach i zawsze uważam, że razem prowadzone, podejmowane działania są bardziej skuteczne i chyba to wszystko, co tutaj teraz robimy, też myślę, że pora roku, w której się spotykamy, właśnie kiedy już zima jest tutaj tuż, właściwie już u progu, to jest pomoc tym osobom najbardziej potrzebującym, osobom bezdomnym, żeby nic złego w tym czasie się nie stało i stąd też wszystkie nasze działania.
A co jeśli nie chcą korzystać?
Właśnie chciałam powiedzieć, nie wszystkie osoby chcą korzystać. System nasz jest taki, że pracują w Stargardzie dwóch streetwalkerów, którzy to są ludzie, którzy pracują przede wszystkim na ulicy, którzy są, wyszukują te miejsca takie, gdzie chętnie przebywają osoby bezdomne. Jest to taki pierwszy kontakt mający na celu zmotywowania ich właśnie do tego, żeby skorzystały z pomocy, żeby może pierwsze to jest właśnie to skorzystanie z pomocy, a chyba w rezultacie wszyscy byśmy chcieli, żeby zmienili ten styl swojego życia, żeby jednak próbowali to swoje życie w jakiś sposób naprawić.
Bo często nie
z pomocą innych, bo to oczywiście samemu nie jest tak prosto.
Znaczy, ja spotkałem się z takimi przypadkami, że po prostu miałem takie wrażenie, jakbyśmy chcieli ich uszczęśliwić na siłę.
Więc właśnie.
Także są to osoby, które znamy spod sklepu Kaufland i innych miejsc w mieście, które będąc w ośrodku 1-2 dni, mimo wszystko wychodzą z ośrodka, wracają na tą ulicę.
Bo trzeba się podporządkować dyscyplinie, a ludzie
też
sobie cenią wolność.
Też wolność sobie. I tutaj ja uważam, że się nic nie zrobi, ponieważ taka jest wola tych ludzi i to jest ich sposób na życie.
Czasami też jest tak, takie były przypadki, że na przykład chcą przebywać w domach takich na przykład poza Stargardem, chcą wyjść ze swojego środowiska, przychodzą, proszą o pomoc i kupujemy też te bilety, załatwiamy te miejsca w innym rejonie. Czasami nawet takim, można powiedzieć, o sprowadzeniu prawie, że do pociągu. No i też się zdarza, że po 3 dniach jednak z powrotem wracają tutaj. No to jest taka specyfika właśnie tych ludzi.
A skąd pieniądze na działalność pana stowarzyszenia, panie Januszu? No,
to jest, znaczy mamy taką zasadę, że jeżeli chodzi o taką działalność codzienną, no to są opłaty wnoszone przez ośrodki pomocy społecznej za pobyt osoby bezdomnej, ale spora grupa ludzi takich opłat nie otrzymuje z różnych względów. One przebywają u nas za darmo, bezpłatnie. A na reszta pieniążków, którą pozyskujemy, to jest dotacja coroczna praktycznie Wojewody Zachodniopomorskiego. No i raz na jakiś czas korzystamy z programu ministra pracy i polityki społecznej. A generalnie nie przyjmujemy po prostu żadnych darowizn w formie pieniążków, bo mamy taką zasadę, że ani złotówki nie przyjmujemy. Jest nam potrzeba, załóżmy cukier, proszę nam kupić cukier. Na tej zasadzie nie przyjmujemy żadnego wsparcia finansowego, może w ten sposób.
Dlatego, żeby się potem nie musieć rozliczać?
To jest wygodniejsze, naprawdę, bo uważam, jeżeli ktoś chce pomagać, a poza tym też ma pani sporo racji w tym, co pani powiedziała, że nie chodzi o to, żeby trzeba się było rozliczyć, tylko to budzi jakieś dziwne sytuacje. Znamy z życia takie sytuacje, ja tego chcę unikać i dlatego, jeżeli chodzi o to, jeżeli ktoś ma ochotę wspierać nasze stowarzyszenie, to bardzo często właśnie ludzie dzwonią, mają tapczan, mają pościel i tak dalej. Były też propozycje, że chcemy wpłacić na wasze konto, ja rezygnuję z tego rodzaju wsparcia.
Mhm. Czyli jeszcze raz powiedzmy, jakiej pomocy państwo oczekują albo potrzebują?
Znaczy w tej chwili, ja powiem tak, że w tej chwili naprawdę jest dobra sytuacja w ośrodku, naprawdę dobra. I jeżeli miałby ktoś ochotę po prostu nas wspierać, to są nam potrzebne wszelkie rzeczy związane, znaczy, które są potrzebne w domu. Najbardziej nam zależy na pościeli, no bo wiadomo z jakich przyczyn ta pościel u nas bardzo często wymaga wymiany, bardzo częstej i to jest nasz główny problem. Wszystkie rzeczy związane z gospodarstwem domowym. To jest dla nas największy problem w tej chwili.
No, działalność stowarzyszenia ma naprawdę, pomaga wielkiej ilości osób i bardzo dobrze. Natomiast miasto ma taki swój cały system wychodzenia z bezdomności i zapobiegania. I to jest w ogóle jako pierwszy stopień, to jest profilaktyka, czyli program dla osób zagrożonych eksmisją.
Żeby taki program odtworzeniowy, który tak, jest w województwie stawiany za wzór.
Tak, żeby po prostu te rodziny nie traciły jednak swojego mieszkania. Następnie jest to właśnie ten element tej interwencji, której tu chyba też właśnie stowarzyszenie ma duży udział. To są właśnie ci street walkerzy, którzy wyszukują sobie bezdomne. To jest ta pomoc doraźna, właśnie ta ogrzewalnia, jadłodajnia, to jest magazyn również z ubraniami, schronisko dla osób bezdomnych, no i ośrodek wsparcia. No, takim następnym elementem, no to już jest właśnie, to jest ta integracja społeczna i tutaj właśnie Centrum Integracji Społecznej, to jest mieszkania wspomagane dla osób właśnie wychodzące z tej bezdomności oraz możliwość już otrzymania mieszkania docelowego na takich preferencyjnych warunkach. I są osoby, które przechodzą ten cały system i są w stanie właśnie już później stanąć na własnych nogach, jak gdyby znowu być tym takim zdrowym uczestnikiem tego naszego życia społecznego z tym właśnie swoim własnym mieszkaniem, co wiemy, że to jest naprawdę bardzo ważne.
Bo ludzie wpadają w pułapkę bezdomności nie tylko ze względu na alkohol.
Oczywiście, że tak. Tutaj no... Żeby nieść pomoc drugiemu człowiekowi, to najpierw trzeba uwolnić się jak gdyby od oceny jego sytuacji, bo są różne sytuacje życiowe, które właśnie doprowadzają do takich sytuacji. I tutaj bardzo często rodziny potrzebują takiego wzmocnienia właśnie zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, jakieś zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, także wypracowania pewnego nawyku regulowania należności czynszowych i zwiększenia jakiejś płynności finansowej. Czasami jest tak, że się różne rzeczy w tej rodzinie dzieją, ale gdzieś tak ten czynsz zostaje jak gdyby na końcu się wydaje, że to nie ma żadnego wpływu, a później staje się przed faktem, że to są tak ogromne długi, gdzie już rodzina z tego nie wyjdzie i jest naprawdę zagrożona eksmisją. No i tutaj również miasto proponuje właśnie wyjście z takiego kryzysu poprzez program oddłużeniowy.
Jak on działa?
Działa na tej zasadzie, iż tutaj naszymi partnerami to jest STBS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i tutaj polega to na tym, iż możemy umorzyć zaległości czynszowe lub rozłożyć je na raty. Możemy również jak gdyby przyznać pomoc finansową, maksymalnie 60% zadłużenia, ale jednocześnie nie większą niż 2000 zł. To jest zaproponowanie na przykład pracy socjalnej, to jest również zatrudnienie czasami uczestników w CIS-ach, w pracach społeczno-użytecznych i również w pracach w zasobie administratora, czyli które także pomogą na zdobycie również pewnej kwoty na działanie tutaj w tym programie oddłużeniowym. To są też formy zamiany mieszkań na tańsze, bardziej dostosowane dla możliwości danej rodziny.
Ludzie się zgłaszają faktycznie po
taką
pomoc?
Oczywiście, tak. Bardzo dużo ludzi korzysta z takiej pomocy. Liczba gospodarstw domowych, które uzyskały pomoc w ramach tego programu, to jest 175. To są dane z ubiegłego roku. A liczba gospodarstw domowych, które uczestniczyły w programie, no niektóre rodziny nawet kilkakrotnie, to jest 652 rodziny. I można powiedzieć, że rezultaty tego programu, no to obecnie gospodarstwa domowe, które uzyskały pomoc i obecnie regulują regularnie czynsz, to jest ponad 56%. No i teraz może o dynamice zadłużenia czynszowego, że w roku 2009 to było 6%, a w 2014 to 3%.
A jak to się przekłada na kwoty? Ile osób jest zadłużonych i na jaką kwotę?
No teraz to pani takich danych nie powiem, bo to są naprawdę bardzo różne zadłużenia, ale żeby wejść w ten program, to muszą być jak gdyby takie trzy okresy czynszowe pełne zadłużenia. No muszę powiedzieć, że gospodarstwa domowe, które regularnie płacą czynsze, w 2009 roku to było 68%, a obecnie 79% rodzin. Czyli jednak ten program wpływa też na to, iż jest mniejsza liczba rodzin z tymi zadłużeniami czynszowymi. To jest bardzo potrzebne. Też muszę państwu powiedzieć, że spotykam się z tymi rodzinami podczas poniedziałkowych właśnie dyżurów takich, gdzie mieszkańcy mogą przychodzić i proszą o pomoc. I właśnie bardzo dużo ludzi zwraca się z pomocą, z prośbą o pomoc właśnie w tych zadłużeniach czynszowych.
Tak, ale tutaj mówimy o rodzinach, o osobach, które są sprawne zawodowo, mają możliwości zatrudnienia, mają możliwości pracy i zarabiania, ale proszę mi wierzyć, że jest bardzo duża grupa osób bezdomnych powyżej 60 roku życia i to są osoby często porzucone przez dzieci. Dzieci wyjechały za granicę do pracy albo po prostu ta opieka nad tatusiem czy nad mamusią była zbyt uciążliwa dla nich i to są takie osoby, z którymi no, nie bardzo jest, nie wiemy co robić.
No one nie mają swoich emerytur, nie mają swoich dochodów, nie mają swoich mieszkań.
Bardzo często tak jest, ale są to też, jeżeli już te osoby mają jakieś swoje dochody, to są minimalne tam dochody, które w większości przeznaczane są na leki, bo to są osoby schorowane, już naprawdę w zaawansowanym wieku i tu jest taki problem, że dostać się do domu pomocy społecznej przez taką osobę jest bardzo ciężko, no bo wiadomo, są kwestie, kto będzie płacił za ten dom pomocy społecznej i to są osoby już skazane na pobyt w takich miejscach jak u nas, bo no, praktycznie nie ma żadnego rozwiązania dla tych osób. One u nas umierają w ośrodku i tak dalej.
To nie są osoby, które są z patologii.
Nie są. Bardzo często nie są.
Czy bardzo dużo osób też, nie można też tak powiedzieć, bo te osoby trafiają do domów opieki społecznej i wiadomo, że w momencie, kiedy też rodziny nie są w stanie albo dana osoba może tylko w minimalnym stopniu pokryć, no to jednak państwo bierze na siebie tę odpowiedzialność i te osoby też tam przebywają. Natomiast potrzeby są tak ogromne, że chyba bardzo trudno je tak do końca jak gdyby zaspokoić, że tak powiem, żeby te miejsca były i czekały. Także zarówno w stowarzyszeniu i we wszystkich tych ośrodkach, które są tutaj prowadzone i na terenie naszego województwa i powiatu, a tak jak u nas w Stargardzie Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych właśnie prowadzone tutaj z Polskim Czerwonym Krzyżem, to są właśnie też takie środki, które mają temu zapobiec i pomóc też tej opiece nad osobą starszą i samotną i może właśnie niewydolną, kiedy potrzebuje właśnie wsparcia osób trzecich.
Bo to coraz większy problem wielu rodzin, kiedy nie ma się po prostu siły opiekować swoimi starszymi rodzicami, bo też i osoby 50+ mają problemy ze swoim zdrowiem, oczywiście. A jak opiekować się potem jeszcze 80-letnią starszą osobą, którą się kocha, ale na którą się nie ma siły po prostu? Co wówczas zrobić? Gdzie szukać pomocy?
No to przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma w swoim zasobie właśnie usługi opiekuńcze, ale również takie osoby opiekuńcze właśnie prowadzą Centra Integracji Społecznej i tu też jak gdyby no, osoby, które też są w pewnym kryzysie, mogą pracując w SIS-ach także specjalizują się właśnie w niesieniu pomocy innym i też takie prace wykonują.
Wstydzić się nie trzeba, gdy czegoś potrzeba. A instytucje pomocowe w Stargardzie są po to, by każdemu potrzebującemu pomagać. I zachęcam państwa, także słuchaczy, do rozmów z dziennikarzami na ten temat. Reporterzy czekają pod numerami telefonów 91 456 1616 i na telefonie, na antenie.
Jeżeli jeszcze mogę dodać, to właśnie czasami właśnie możemy pomóc właśnie drugiemu człowiekowi poprzez informowanie odpowiednich służb. W Stargardzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jeżeli wiemy, że gdzieś u sąsiada źle się dzieje, nie ma pomocy, prosimy o zgłaszanie. Nie możemy być obojętni, musimy też być odpowiedzialni za to, co się dzieje wokół nas. Zapraszamy.
Dziękujemy państwu za uwagę i gościom za wizytę w studiu. Ewa Sowa, zastępca prezydenta miasta Stargard. Marek Stankiewicz, PCK w Stargardzie. Janusz Tartanus ze Stowarzyszenia Ludzi Bezdomnych i Samotnych. Matek z dziećmi. Barbara Gądek. Do usłyszenia.